Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Kuba Tabisz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuba Tabisz jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Teatru na Faktach, o którym porozmawiamy. Zbliża się już piąta edycja Festiwalu Teatru na Faktach, poziom zero. To przed nami, ale może na początek wyjaśnimy naszym słuchaczom w ogóle, co to takiego jest Teatr na Faktach, jak powstają takie spektakle.
To jest taki teatr, który korzysta z życia, bo życie wymyśla najbardziej nieprawdopodobne historie, które się stały. Więc każdy spektakl, wszystko co zobaczycie na tym festiwalu, wynika z rozmowy z drugim człowiekiem, a właściwie z dziesiątek i setek rozmów z różnymi ludźmi. Natomiast no, są to po prostu spektakle teatralne, które są na tyle wyjątkowe, że po prostu te historie się zadziały gdzieś tutaj, a może nawet dalej się dzieją.
Trwa też cyklicznie, odbywa się kurs Teatru na Faktach, podczas którego powstają takie spektakle, zgadza się?
Znaczy, te spektakle nie powstały podczas kursu, które będą prezentowane, może niektóre. I oczywiście jest ten kurs, no ale to trochę chyba temat na inną rozmowę.
Tylko chciałam zaznaczyć w ogóle, że coś takiego się odbywa, bo to też, myślę, wartościowa informacja, jeśli słuchają nas osoby, które chciałyby kiedyś właśnie uczestniczyć w czymś takim.
Co roku zapraszam, kurs jest bezpłatny, otwarty dla każdego.
No to może teraz o tym festiwalu, krótko, poziom zero. Co to za nazwa? Do czego się odnosi?
Odnosi się do tego, że historie, te w spektaklach są najbliżej człowieka, jak się tylko da. To nie jest publicystyka jak w gazetach, tylko to jest bardziej opowiadanie o emocjach, o trudnych momentach wyboru, o tym jakby o siedzeniu z tym człowiekiem dosłownie 30 centymetrów od niego i słuchaniu go. Więc to są naprawdę historie z pierwszej ręki, no i czasami przekraczające jakiekolwiek granice, bo na konkursie, który też odbywa się w trakcie festiwalu, na przykład jest opowieść o dziewczynach z ruchu oporu z Krymu, które komunikują się z autorką tego scenariusza za pomocą czatu, nie? Więc ta bliskość może być bardzo różna, ale jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem tych osób, więc to jest w ogóle nieznany świat, nie? Wyobraźcie sobie, jakby w czasie Powstania Warszawskiego ktoś mógł z Anglii komunikować się w taki sposób z powstańcem warszawskim, nie? No to jest coś niesamowitego, nie?
W opisie wydarzenia czytam historia u źródła, ten poziom zero do tego się odnosi, do zbliżenia się do prawdy, jak najbliżej się tylko da, czyli do bohatera, który jest źródłem tej prawdy.
No i oczywiście, no bądźmy szczerzy, nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, przynajmniej w naszej ludzkiej rzeczywistości, ale oczywiście jest coś takiego jak prawda człowieka, osobista. No i myślę, że to możecie usłyszeć. Ten teatr jakby nie daje odpowiedzi, on zadaje pytania. Więc każdy widz może sobie potem odpowiedzieć, czy historia, którą usłyszał, mogła się zdarzyć, czy też mu się przydarzyła, bo to też są takie historie przecież, które rezonują z naszymi przeżyciami, a może w ogóle dowiedzieć się, że ludzie żyją w taki, a nie inny sposób.
No właśnie mówisz o pytaniach. Każdemu spektaklowi, tak mi się wydaje, że każdemu będzie towarzyszyć też taka przestrzeń do dyskusji, do tego, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło właściwie.
Tak, dyskusje nie są związane bezpośrednio z jednym spektaklem, ale towarzyszą wszystkim spektaklom. One jakby są bardziej o różnych problemach, tematach społecznych, które są na tych spektaklach poruszane. Jako przykład podam temat odchodzenia człowieka, który będzie to dyskusja po premierowym spektaklu Czarna Skrzynka, który opowiada o ostatnich miesiącach życia Urszuli Kozioł. I rozmowie aktorki, która zresztą też jest współtwórczynią tego spektaklu i występuje podczas niego, więc to jest jakby taka przeniesienie tych rozmów przez ostatnie miesiące, a jednocześnie oprócz tego, że to jest osobista jakaś historia i tej aktorki i zmarłej poetki, no to też jest to po prostu uniwersalna opowieść o odchodzeniu, o śmierci, o żegnaniu człowieka, o żegnaniu się człowieka z życiem. No więc potem na dyskusję zaprosiłem i poetów, i księdza, i dominikanina zresztą, ojca Ostrowskiego, no i to będzie, myślę, ciekawa dyskusja.
Wspomniałeś o spektaklu Czarna Skrzynka, o odchodzeniu, o towarzyszącej też jemu dyskusji. Co jeszcze nas czeka?
No zaczynamy też od premiery zwycięskiego tekstu Tomasza Borczyka i Carlosa Tuniona, to jest hiszpański reżyser, Siedem pudełek. No i to jest bardzo ciekawa opowieść o młodych ludziach, którzy no, nie mają swojego miejsca. W domu tracą pokój, muszą się spakować w te tytułowe 7 pudełek i co dalej? Czy pozbywamy się tych wspomnień zawartych w przedmiotach? Czy przenosimy je ze sobą? Bardzo ciekawa, autobiograficzna, pełna też humoru opowieść, w której publiczność co spektakl pozbywa się jednego z tych 7 pudełek naprawdę. To są przedmioty właśnie Tomasza Borczyka, który też występuje w tym spektaklu. Więc muszę powiedzieć, że to jest takie bardzo odważne przekroczenie, wystawienie trochę na aukcję swojego życia w jakiś sposób, a jednocześnie no, oczywiście zadawanie takiego pytania, aha, a co ja bym zostawił, a dlaczego zostawiam, a może dlaczego wszystkiego się pozbywam, a czy moje miejsce jest tutaj, czy w ogóle znajdę swoje miejsce, bo oczywiście dla wielu teraz młodych ludzi znalezienie swoich 4 kątów, no to jest bardzo trudne zadanie, więc od takiej opowieści zaczynamy. Potem oczywiście będzie też 7 innych spektakli, nie wszystkie premierowe, sprowadziliśmy też spektakle z Krakowa, z Warszawy, z Poznania. Myślę, że chciałbym tu też wspomnieć o tym, że bardzo, bardzo staramy się udostępniać ten teatr i osobom z niepełnosprawnością, ale też na przykład osobom, których po prostu nie stać na bilety. I na przykład w sobotę 2 bardzo fajne spektakle, czyli Szpieg z Krainy Głuchych, który jest stworzony przez osoby głuche oraz słyszące. To jest taki protest song rapowany, ale migany w języku migowym. No jest za darmo i tak samo spektakl Meltdown, który opowiada o matce i córce. Córka jest w spektrum autyzmu, bardzo piękna, ciepła historia w ogóle o relacjach międzyludzkich. No też jest dostępny za darmo, a poza tym jest audiodeskrypcja, jest tłumaczenie na PJM, jest strefa wyciszenia, jest dostępność dla wózków i tak dalej, nie? Więc myślę, że na tym festiwalu no po prostu każdy może znaleźć jakiś pretekst, żeby przyjść.
No właśnie, chciałam zapytać o to, czy każdy, bo dużo na naszej antenie mówimy o rodzinach, czy jest też taka przestrzeń i taka możliwość, żeby przyjść na spektakl z dziećmi, czy to nie jest zupełnie przestrzeń, gdzie dzieci mogą się poczuć swobodnie?
Mamy w ogóle taki spektakl Good Waves Only, który jest o samotności. I on też będzie grany 2 razy i o 12 w piątek on będzie grany w taki slow sposób, wolny, żeby na przykład osoby w kryzysie psychicznym mogły przyjść, albo osoby właśnie, które no, mają pewne ograniczenia w odbiorze po prostu szybkich spektakli. Myślę, że to też jest dobre miejsce na przykład, żeby z kimś młodszym przyjść. No ale no, nie ukrywam, że festiwal ten nie jest jakby festiwalem teatru dla dzieci. Co prawda pojawiają się takie pomysły, żeby tworzyć spektakle dokumentalne dla dzieci, ale to jeszcze trochę jest pieśń przyszłości, no jednak na tym festiwalu musimy się na czymś skoncentrować, no nie jest to proste połączyć wszystko ze wszystkim, więc myślę, że to jest bardziej dla młodzieży i dorosłych, a dla takich dzieci, no nie nastolatków, to raczej...
To może no, pieśni przyszłości.
Tak, no raczej oczywiście, no, że jak dorosły zdecyduje, że chce pokazać ci ten piękny spektakl o dziewczynie w spektrum autyzmu z matką i córką, tak? No to czemu nie? No ale to jednak są takie dosyć skomplikowane tematy, więc nie wszystko może być bardzo jasne. Nie?
Pytam też dlatego, że pojawiają się takie propozycje dla najmłodszych w innych teatrach we Wrocławiu i to też taki ciekawy krok, taki ukłon w stronę właśnie tych małych odbiorców. No, ale to może w przyszłości. Powiedzmy jeszcze, co czeka nas w programie poza spektaklami. Czekają nas dyskusje, ale także czytania performatywne. Co to takiego?
W niedzielę będzie 4. edycja konkursu na dokumentalne czytanie performatywne. I zgłosiło się 40 tekstów, czy tam wideo, eksplikacji, jakkolwiek to nazwać. Z nich wybraliśmy 8 finalistów, którzy się zaprezentują w niedzielę. I to będą takie do 30 minut spektakle, czasami czytane z kartki, czasami nie, z bardzo różnymi formami. Ekipy są naprawdę z całej Polski, nawet spoza Polski, bo też jest opowieść na przykład o 2 białoruskich lekarkach uciekających przed reżimem Łukaszenki, albo właśnie to, co wspominałem, czyli o ruchu oporu na Krymie, kobietach, które w konspiracji walczą z rosyjskimi najeźdźcami. No więc bardzo ciekawy obraz jakby Polski i trochę świata, powiedziałbym. No i teraz, jak ten konkurs wygląda? No jest jury złożone z 5 naprawdę wspaniałych ludzi z różnych dziedzin około teatralno-dokumentalno-literackich. Nie będę wymieniać teraz szczegółowo, nie mamy czasu, ale możecie sprawdzić, super ludzie. No i oni decydują, że jedno z tych czytań dostanie budżet na zrobienie spektaklu w przyszłym sezonie, tak jak 7 pudełek otwierających ten festiwal. Ale jest też nagroda publiczności, jest nagroda Polskiego Radia, jest nagroda pełnomocniczki do spraw równego traktowania Urzędu Miasta, prezydenta Wrocławia, więc sporo nagród. 8 bardzo ciekawych propozycji, na przykład Głos Kobiet o matkach dzieci z niepełnosprawnością. To w ogóle projekt stworzony na Górnym Śląsku i ta górnośląskość też tam ciekawie brzmi. Natomiast to, co ciekawe jest też w tym projekcie, to zwykle występują aktorzy zawodowi w tych czytaniach. To tak w 95%, a tutaj wystąpią same bohaterki. Oh. Więc będzie kilkanaście kobiet, które same po prostu przeżywają ciągle tę historię. Oczywiście wyreżyserowane, oczywiście to wszystko jest powstałe w ramach całkiem długich warsztatów, które były prowadzone właśnie w teatrze w Sosnowcu. No i na przykład taka historia będzie.
Na koniec powiem jeszcze, że rozmawiając tutaj o kinie dokumentalnym, padło takie stwierdzenie, że kino dokumentalne jest dla wszystkich ludzi, którzy interesują się światem i zachwyci naprawdę każdego. Czy podobnie jest z teatrem na faktach?
Znaczy ja powiem tak, bardzo wielu filmowych dokumentalistów przychodzi do nas na warsztaty i robi spektakle, dlatego że teatr daje coś, czego film nie daje. Sorry, filmie, kocham ciebie, ale tego nie dajesz. Daje poczucie absolutnej bliskości, ale dając taką bezpieczną przestrzeń bohaterowi, że na przykład on pomoże pozostać anonimowy, on jest grany przez aktora, on nie jest pokazywany, wiesz, przez kamerę. A poza tym forma teatralna może być jakakolwiek. Ona może być symboliczna, to może być teatr lalkowy, to może być protest song, tak jak właśnie Szpieg z Krainy Głuchych, czy spektakl Rojberki, który też będzie podczas festiwalu, więc to może być musical, tak? Wszystko może być, co tylko teatr sobie wymyśli, bo w teatrze jest taka jedna wielka moc. Wchodzę i przez 5 minut ten człowiek stojący na scenie udowadnia mi, że jest Hamletem, który żył, a właściwie nie żył, kilkaset lat temu i ta papierowe coś, co trzyma w ręce, jest ludzką czaszką jego przodka. I my po 5 minutach jesteśmy w stanie uwierzyć w fikcję. No i to ciekawe, bo ta fikcja staje się tutaj narzędziem do mówienia prawdy.
Zapraszamy do wspólnego przeżywania tych różnych historii, do zbliżenia się do poziomu zero, czyli do tej prawdy najbliżej bohatera. Już 11 czerwca rozpocznie się już 5. Festiwal Teatru na Faktach, poziom zero, a ze mną rozmawiał Jakub Tabisz, dyrektor artystyczny festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.